Życie Jezusa Chrystusa, to pytanie Jezusa, czy nie 10 zostało oczyszczonych, i taki najniższy podtytuł: uzdrowiciel czy zbawiciel? Takie pytanie, które chciałbym, żebyśmy rozważyli dzisiejszego wieczora. Pamiętacie, Jezus był w Perei. Perea to tak, jakbyśmy spojrzeli na mapę Izraela, to teren po wschodniej stronie Jordanu. Wyżej jest Dekapolis, a niżej jest właśnie Perea. I Jezus stamtąd, zanim pójdzie do Jerozolimy, jeszcze wrócił do Galilei. Nie mamy opisanego tego, co tam się działo. Moglibyśmy powiedzieć, że kiedy wiesz, że już nie wrócisz, no to jeszcze chcesz popatrzeć ostatni raz, może się pożegnać. I teraz już jest w drodze do Jerozolimy, w ostatniej podróży do Jerozolimy. Idzie tam na Paschę i tam będzie ukrzyżowany już w tym czasie. To są ostatnie 3 miesiące działalności Jezusa. I w tej chwili jest gdzieś na takim pograniczu między Galileą i Samarią. I czytamy w wersetach od 11 do 19, że kiedy wszedł do pewnej wioski, jej nazwy nie mamy podanej tutaj, wyszli naprzeciwko niego, grupa mężczyzn wyszła. 10 mężczyzn. I wiemy, że wszyscy oni byli trędowaci. A trąd, wiemy, był straszną chorobą, która stygmatyzowała człowieka. W Izraelu, też ze względu też na nauczanie słowa, trędowaci byli nieczyści fizycznie i duchowo. I ta choroba skazywała ich na życie poza nawiasem społeczeństwa, w oddaleniu od dużych skupisk ludzkich, również od rodziny, od najbliższych. Wyobraźmy to sobie. Prawda? Kochamy rodzinę, mamy bliskich, znajomych i nagle po prostu musimy żyć z dala od nich, w całkowitym odizolowaniu. Kiedy napotykali na swojej drodze zdrowych ludzi, byli zobowiązani głośno ostrzegać o swojej chorobie i krzyczeli: nieczyści, nieczyści. No i to było, słuchajcie, upokarzające i przykre po prostu. Jak możemy się domyśleć. Z jednej strony to była odpowiedzialność, ale z drugiej strony było upokarzające i przykre, prawda? Po prostu mówić w ten sposób. Żyli z dala od swoich rodzin, bliskich i nie mogli uczestniczyć też w życiu religijnym narodu. Mieli zakaz wstępu do świątyni. No i właśnie ci trędowaci wyszli naprzeciw Jezusa, taki komitet powitalny, i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. I zwróćcie uwagę, że zwracają się do Jezusa po imieniu. Pamiętacie, żeby ktoś wcześniej się w taki sposób zwrócił do Jezusa? No. Właściwie bliżsi mówią, że tak się trochę spoufalili z Nim, bo po imieniu się do Niego zwrócili. No, uczniowie mówili: Mistrzu, Nauczycielu, prawda, ale oni: Jezusie, po imieniu. Tak jakby wiedzieli, że Paweł napisze: kiedyś kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony, prawda? Po imieniu. A potem mówią: Mistrzu. To też jest określenie, które padało raczej z ust apostołów. I to oznaczało, że oni uważali, że są w relacji uczniowskiej z Jezusem. On jest ich nauczycielem, a oni są Jego uczniami. On ich uczy, a oni chodzą Jego śladami. No, tak tutaj to wygląda. Oczywiście nic na ten temat nie wiem, ale oni tak się je postrzegali. I wyznają swoją zależność od Niego i mówią mniej więcej tak. Przez te słowa: zmiłuj się nad nami. Zobacz, co się z nami stało. Zobacz, w jakim stanie jesteśmy. Prawda? Jesteśmy martwi ze życia. Zlituj się, ukróć nasze cierpienia i upodlenie. Uczeń to jest ktoś, Kto naśladuje swojego nauczyciela, wstępuje w jego ślad, okazuje mu posłuszeństwo. Słuchajcie, czy to nie jest niesamowite, że Jezus nie prostuje tego, tych ich słów? Mówi zaraz, zaraz. Uczniów to ja mam, 12, a wy coście za jeden. Jezus nie prostuje tych słów, co oznacza, że nie miał nic przeciwko temu, żeby nieczyści uważali siebie za uczniów Jego. Nie miał nic przeciwko temu, żeby Go naśladowali, chodzili w jakiś sposób za Nim. Nie ma nic przeciwko temu, aby tacy ludzie, bo ci trędowaci kogoś obrazują, żeby tacy ludzie przychodzili do Niego po prośbie, z jakąś sprawą. A On ich wysłucha. Jezus stronił od ludzi pysznych, wynoszących się nad innych, gardzących innymi, ale nie stronił od grzeszników, którzy chcieli uczyć się od Niego, trwać w społeczności z Nim. Takich nigdy nie wygonił. I zobaczcie, Jezus nakazał trędowatym, aby udali się do Jerozolimy i stanęli przed kapłanem. Czemu? Kapłańska, 13, 14 rozdział, zalecenia dotyczące trądu. Kapłan stwierdzał, czy ktoś jest trędowaty, czy nie, i zalecał oddzielenie. Albo kapłan stwierdził, że trąd ustał i człowiek ten może po oczyszczeniu wrócić do społeczeństwa, oczywiście złożywszy stosowną ofiarę, prawda? Możemy sobie to zobaczyć, kapłańska, 13 i 14 rozdział. A więc Jezus nakazuje, aby udali się do Jerozolimy, stanęli przed kapłanem. Nie powiedział wcale, słuchajcie, uzdrawiam ciebie, prawda? Uzdrawiam was, tylko po prostu mówi do nich, idźcie i ukażcie się kapłanowi. I słuchajcie, tak sobie pomyślałem, jaka to by się dyskusja dzisiaj rozwiązała, gdyby Pan Jezus takie zadanie nam zlecił. To byśmy oczywiście zaczęli rozmawiać z Nim na ten temat. A jaki to ma w ogóle głębszy sens iść w takim stanie do Jerozolimy? No przecież jesteśmy jeszcze nieuzdrowieni. Przecież wiadomo, że nikt nas tam nie wpuści. No przecież wiadomo, że nie możemy w takim stanie stanąć. Co to w ogóle za pomysł? Drogi jest 2-3 dni. Jak to? Idźcie do Jerozolimy. Prawda? A w ogóle, a skąd mamy wziąć ofiarę? Jakokolwiek, nawet najmniejszą. Przecież to trzeba tam z gołymi rękami pustymi nie staniemy. Trzeba tam... Co to w ogóle za pomysł? Zobaczcie, uczeń znaczy naśladowca i oznacza posłuszeństwo. W tym sensie oni są uczniami, ponieważ oni po prostu, Jezus im powiedział i oni idą. Po prostu idą do Jerozolimy. I zauważcie, że w drodze zorientowali się, że co? Że trąd ustąpił, że są zdrowi. To trochę, zobaczcie, tam później Pan Jezus mówi parę słów, wersetów niżej. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Ale jak przyszło, to wszyscy zobaczyli. Prawda? Nawet nie wiedzieli, kiedy to się stało, ale w pewnym momencie patrzą i jacie. Prawda? Taki bardzo ciekawy obraz. No i słuchajcie, czytamy dalej. Że z 10 oczyszczonych tylko jeden wrócił, aby podziękować Jezusowi. Moglibyśmy powiedzieć, nie dziwota, tyle czasu ludzie żyli z dala od rodzin, że jak zostali oczyszczeni, to z tej radości po prostu pobiegli do domu. Wrócili do normalności po tym czasie oczyszczenia. A ten jeden wraca do Jezusa, aby mu podziękować. Zobaczcie, donośnym głosem. Ja sobie wyobrażam, że ten Samarytanin idzie i uwielbia Boga po prostu. On zrozumiał, co tu się wydarzyło i on po prostu donośnym głosem wielbi Boga. Ludzie słyszą, a on chce, żeby Bóg to usłyszał i żeby ludzie to usłyszeli, co jemu się przydarzyło. Potem pada na twarz do nóg Jezusa i dziękuję mu. I dopiero w tym momencie dowiadujemy się, że co to jest za pobożny Żyd? To Samarytanin. Dopiero w tym momencie, w tej przypowieści Jezus, przepraszam, nie w przypowieści, tylko w tej historii Jezus mówi, to Samarytanin. A tamtych 10 to byli ludzie, można by powiedzieć, wychowani przez słowo, zorientowani bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I słuchajcie, tu jest powiedziane, że ten człowiek złożył Jezusowi dziękczynienie. I jest tutaj takie użyte słowo greckie, eucharystio. To jest właśnie dziękować, dziękczynienie. I posłuchajcie, to jest słowo, które zawsze w Słowie Bożym, w Nowym Testamencie jest używane w stosunku do dziękczynienia kierowanego do Boga. A ten człowiek zrobił to w stosunku do Jezusa. I bibliści mówią, że tak naprawdę to jest pierwsza modlitwa do Jezusa. Bo ten człowiek składa dziękczynienie. Właśnie to szczególne. Kiedy Jezus złamał chleb i rozdał 1000, to właśnie to dziękczynienie wzniósł do Boga. A kiedy jest ostatnia wieczerza i Jezus łamie chleb, podziękowawszy, złamał i rzekł, bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje, to on tam podziękował właśnie Ojcu. A ten człowiek pada na nóg i to dziękczynienie kieruje do Jezusa. Jeszcze dzisiaj powiemy, bo wiecie, z każdego fragmentu powinniśmy jakąś teologię wyciągnąć, jakie jest teologiczne zastosowanie tego fragmentu, bo niektórzy uważają, że nie wolno się modlić do Jezusa. Wiecie o tym? Że można się tylko modlić do Boga w imieniu Jezusa, ale że nie powinniśmy się modlić do Jezusa. No więc dzisiaj też pokażemy, co Słowo Boże mówi na temat modlitwy do Jezusa, żeby nasza wiara była zbudowana na Słowie Bożym. No dobrze. I Jezus odpowiedzi na zachowanie tych oczyszczonych trędowatych zadaje 3 pytania. Bardzo ważne. Pierwsze. Czy nie 10 zostało oczyszczonych? Zobaczcie, on wie, ilu zostało oczyszczonych. Uzdrowienie dokonało się po drodze, z dala od nich, a on wie, ilu zostało oczyszczonych. Drugie. Gdzie jest 9? Czemu? Bo przyszedł 1. To znaczy, że co? Spodziewał się, że wszyscy wrócą. I trzecie. Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec, ale zaraz. Przecież wystarczyłoby chyba, żeby oddali chwałę Bogu w świątyni. Ale nie. Jezus się pyta, czemu nie wrócili wszyscy, by oddać chwałę Bogu? Ciekawe, co? No chyba, że Jezus rozumie to w ten sposób, jak wynika z tekstu, że ta chwała należy się Jemu. Że ta chwała należy się Jemu. I te 3 pytania dowodzą, że wszyscy trędowaci zostali oczyszczeni, z tego powodu wszyscy powinni byli wrócić, by oddać Jezusowi należną Mu boską chwałę. Lecz wrócił tylko 1. I teraz słuchajcie, dlatego 10 zostało uzdrowionych, ale tylko 1 został zbawiony. I to jest taka główna myśl, wokół której chciałbym to dzisiaj budować. 10 zostało uzdrowionych, ale tylko 1 został zbawiony. I dzisiaj chciałbym powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy uzdrowieniem a byciem zbawionym. Czy my właściwie po co my trwamy w społeczności z Jezusem? Czy trwamy dla, choćbyśmy się nie przyznali, tak gdyby uczciwie powiedzieć, dla jakichś partykularnych korzyści? No bo jestem błogosławiony, no bo Bóg mnie chroni, no bo Boża łaska, czy dlatego, że Jemu należy się cześć. Bo On jest Bogiem. I właśnie dlatego jest osią wszechświata naszego życia i właśnie dlatego powinniśmy być związani z Nim. Prawda? Zobaczcie, werset 18. Jezus mówi, czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I ja chciałbym zadać nam pytanie dzisiaj. Czy myśmy po naszym nawróceniu na stałe przywarli do Boga? Czy myśmy wrócili do Niego po tym okresie tułactwa, by oddać Jemu chwałę i nie dlatego, że nawet nas uzdrowił, ale dlatego, że Jemu chwała, bo to jest Bóg wcielony. Ktoś kiedyś powiedział, gdybym jedynym darem od Boga było moje zbawienie, będę Mu służył na wieki wieków. Nie oczekując już żadnego innego, ponieważ właśnie zostałem zbawiony. Chwała Jemu za to, że On odpowiada na nasze modlitwy i On ma takie serce, On pragnie odpowiadać na nasze modlitwy, On nas zachęca, wołaj, prawda? I później będziemy mieli w rozdziale 18 przypowieści po prostu na temat modlitwy. Ale podstawowe pytanie brzmi, dlaczego mielibyśmy z Nim związać całe swoje życie na zawsze? I czy to zrobiliśmy, czy może tak jest, że po prostu przychodzimy do Niego po tygodniu życia dla siebie? Bo tu o to jest pytanie właśnie. I teraz zwróćcie uwagę, przeczytajmy fragment kolejny, a mianowicie wersety od 20 do 25. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Ani nie będą mówić, oto tutaj jest, albo tam, oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł wtedy do uczniów, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. Będą mówić do was, oto tam, oto tu, nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim, lecz przedtem musi wiele cierpieć, być odrzucony przez to pokolenie. Jezusowi nie chodziło nigdy tylko o nasze uzdrowienie. Nie chodziło, wiecie, tylko o przebaczenie nam grzechów, chociaż On pragnie to robić, kocha to robić. Jemu chodziło o nasze wieczne zbawienie i panowanie w naszym życiu. O to tutaj chodzi. O to, aby Boży porządek zapanował w naszym życiu, a my, żebyśmy się stali Jego częścią. Bóg na właściwym miejscu i my w tej właściwej relacji z Nim. Prawda? On chce, abyśmy na wieki żyli razem z Nim w przyszłym świecie wolnym od grzechu. I oczekuję, że z wiarą wytrwamy przy Nim. Nawet kiedy przyjdą takie dni, Pan Jezus o nich mówi, gdy będziecie chcieli widzieć takie wydarzenia jak to, kiedy uzdrowiłem 10 trędowatych i one się nie będą działy. Czy wytrwacie wtedy przy mnie? Bo Królestwo Boże jest pośród was. I nawet jeżeli nie widzicie tych takich namacalnych działań, to czy wytrwacie przy mnie? Bo my widzimy, że Bóg odpowiada, że nieraz jest tak, że modlimy się i po prostu widzimy Boże działanie. Mówimy, no nie widziałem, nawet nie poczułem, żeby był jakiś podmuch, ale po prostu stało się, prawda? Ktoś mówi, moja mama ostatnio mówi, no zobacz Marcin, no po prostu miałam takie pączki, a teraz mam zupełnie gładkie ręce. No i mówi, jak to nie wierzysz, to po prostu Boże działanie. No i nikt z nas nie wiedział, kiedy to się stało, ale po prostu w pewnym momencie moja mama się zorientowała, że ma po prostu gładziutkie ręce, prawda? I tak wielu z was mówi, że modliliśmy się o coś i co? Nagle się zorientowaliśmy po prostu, że Bóg odpowiedział, kiedy to się stało, no... Ale widzimy, że się stało, tak? I oczywiście można to tłumaczyć na wiele sposobów, ale ty wiesz, co się tak naprawdę wydarzyło. Ale Pan Jezus mówi, a co, jeżeli takie rzeczy się nie będą działy? Zanim powrócę, wytrwasz przy mnie? Będziesz mi wierny? Będziesz? I tu właśnie myślę, że tutaj o to chodzi w tym fragmencie. Dlaczego my jesteśmy z Bogiem? I czy jesteśmy Mu wierni pomimo wszystko? Czy zbawienie to jest mało? Zbawienie to jest wszystko. To jest wszystko. A przyszły świat, który Bóg ma przygotowany. Kiedy ja czytam o tym, że Jezus mówi, idę przygotować wam miejsce, to ja widzę, że Jezus naprawdę o tym myślał. Jezus po prostu dobrze wiedział, co to będzie za rzeczywistość, co to będzie za świat. On nie chce, żeby w tym świecie byli ludzie, którzy traktują go bardzo, tak wiecie, stosownie do swoich potrzeb. Tam mają być ludzie, którzy rozumieją, że Bóg jest w centrum, a my jesteśmy Jego ludem. Jemu należy się wierność i chwała. I ci, którzy przejdą próbę wiary, wytrwałości, nawet pomimo, wiecie, widzialnych rzeczy, bo Jezus mówi, będziecie chcieli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, nie ujrzycie. I co wtedy? Ale zobaczcie, czytamy dalej. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili. Puśćmy wyobraźnię. Po prostu, zobaczcie, widzicie tych wszystkich ludzi zaabsorbowanych tym, żyjących po prostu, żyjących tymi wszystkimi sprawami. Aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Zobaczcie, to się wszystko dzieje w momencie, kiedy Noe buduje arkę i w momencie, kiedy Noe wchodzi do arki. Ci ludzie jedzą, żenią się, za mąż wychodzą, robią, prawda, interesy i nie widzą, że Noe wchodzi do arki w tym czasie. I nastał potop. I wytracił wszystkich. A więc widzimy, że ten dzień to dla jednych jest dzień ratunku, dzień chwały, a dla drugich co? Dzień zatracenia. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili. To nie w tym kontekście dzisiejszym, prawda? Tak, żebyśmy wiedzieli, chodzi o sadzenie drzewek oczywiście. I budowali. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, no niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać, bo to jest niczym względem tego, żeby być z Jezusem. Prawda? A kto będzie na polu, no nie wracaj do domu po garki, po prostu. To jest niczym w porównaniu ze spotkaniem z Jezusem i byciu z Nim. Dalej. Jezus mówi takie słowa, wspomnijcie żonę Lota. I gdzie było jej serce? I to jest pytanie do nas. Gdzie jest twoje serce? Przy czym? Czy możesz powiedzieć, że jesteś tak właśnie pochłonięty tymi sprawami, że nawet nie masz czasu, żeby myśleć o Bogu. No, powiem tak też w takim kontekście chrześcijańskim. Może jesteś tak pochłonięty służbą, że nie masz czasu myśleć o Bogu. Tak też może być. Wspomnijcie żonę Lota. Wspomnij ją. Co za tragedia. Wyszła już z miasta, ale jej serce było tam. I co? Po drodze do stała się słupem soli. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. Kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Odpowiadając, mówią do niego, gdzie panie? On zajrzekł do nich. gdzie jest padlina, tam zatyją się sępy. I znowu widzimy zestawienia ludzi. Dwie kobiety pracują przy mieleniu ziarna. I w pewnym momencie po prostu jedna wstaje i odchodzi. A druga cały czas jest tym pochłonięta. I widzimy ten podział po prostu. I pomijam tę już eschatologię, bo tutaj cały czas, zobaczcie, jakoś się tak zdarza, że akurat się tam te fragmenty stykają. Pierwszy Tesaloniczan, teraz tutaj, niedziela, środa. Ale dzisiaj chodzi w tym słowie, chciałbym, żebyśmy się skupili na czymś zupełnie innym. A mianowicie uzdrowienie czy zbawienie. Bo to jest różnica, jak widzicie dzisiaj. 10 zostało uzdrowionych, ale tylko jeden został zbawiony. Też został uzdrowiony, ale tylko jeden został zbawiony. I ten werset, wiecie, 18, pokazuje nam, czego Bóg od nas oczekuje. I wiecie, w nim zawarta jest takie smutne przesłanie. Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu? Czyż jest tak niewielu, którzy to rozumieją, przychodzą i po prostu padają u stóp Jezusa i mówią: moje życie do Ciebie należy. Bo większość ludzi chce ciągnąć zyski z relacji z Panem Bogiem. Mieć to błogosławieństwo, mieć tę ochronę i tak dalej. Ale Jezus pokazuje, że wszyscy powinniśmy do Niego wrócić i oddać Mu chwałę i związać z Nim swoje życie i być Mu wierni, nawet jeżeli chcąc oglądać dni Syna Człowieczego, nie widzimy ich. Panie, Ty mnie zbawiłeś. Ocaliłeś mnie od wiecznego potępienia, a poza tym Ty jesteś Syn Boży. Ty jesteś Stwórca, do Ciebie należę, Tobie z tego powodu będę również oddawać chwałę, cześć. Ja teraz rozumiem, jaki jest Boży porządek. I ja chcę w tym porządku mieć swój udział. Tobie chwała. I to jest pytanie, które powinniśmy sobie również postawić. Po prostu. Dzisiaj. Myślę, że ono jest ważne. Właśnie w kontekście tych słów. Bo Jezus idzie do Jerozolimy i dzieli się z nami tym, czego oczekuje od nas, jakie postawy. On idzie, zrobi swoje, On umrze za nas. Będzie sprawcą naszego zbawienia. I kiedy się połączymy z Nim, będziemy zbawieni. W oderwaniu od Niego nie mamy tego zbawienia. Po prostu nie mamy. W połączeniu z Nim, kiedy nasze życie jest związane z Nim, jesteśmy zbawieni. Ale w oderwaniu od Niego nie ma nic, co jest w Nim. Wiecie, to trochę wtedy chrześcijaństwo przypomina takie chodzenie z wiaderkiem do Pana Boga, prawda? Zamiast podłączyć i po prostu trwać, aby to życie, ta woda przepływała, to my chodzimy, weźmiemy wiaderko i wracamy do swojego domu, aż tej wody nam starczy tam na ileś czasu. Wiaderko puste, bierzemy wiaderko i znowu drepczemy do Pana Boga po tę wodę. A Bóg mówi: nie, nie, nie. Jesteś zbawiony, kiedy jesteś włączony, kiedy trwasz, kiedy trwasz we mnie, a ja w tobie. Widzimy ten obraz? Po tym niedzielnym kazaniu doszedłem do wniosku, że rzeczywiście wiecznie bezpieczni w świetle tego, co tam czytamy, są ci, którzy zasnęli w Chrystusie. Ci już mają zagwarantowane bezpieczeństwo. Ale my mamy trwać w Nim. My mamy trwać w Nim. Bo jak życie pokazuje, możemy chadzać z Bogiem, bywać z Nim. A On nas wzywa: zwiąż swoje życie ze mną, a żeby to zrobić, zrozum, kim ja jestem, co ja tak naprawdę uczyniłem i oddaj mi należną chwałę. To nam pokazuje, że Jezus chce wszystkich trędowatych oczyścić, czyli chce oczyścić wszystkich grzeszników, wszystkich do siebie przyjmuje, ale również oczekuje, że wszyscy wrócą do Niego. Nie z przymusu, ale z wyboru. I to również pokazuje, że być uczniem oznacza być posłusznym, a kiedy jesteśmy posłuszni Jego Słowu, nawet nie wiemy kiedy, Królestwo Boże przychodzi do nas i dzieją się Jego rzeczy w naszym życiu i widzimy tego owoce. I tak to właśnie działa. Więc pytanie, uzdrowiony czy zbawiony? Co? Wybór jaki? Jakiego wyboru dokonujemy? Chciałbym, żebyśmy o tym pomyśleli. Czas na modlitwę.